Kolejną szansą Bóg obdarzył ciebie i mnie. To 5 czy 6 tygodni minęło, kiedy byliśmy z żoną razem tutaj wśród was. Przebywaliśmy, dzieliliśmy tą społeczność. Planowaliśmy to spotkanie ewangelizacyjne. Zapowiadaliśmy braci Andrzeja, Irka, że będą usługiwać, będą śpiewać. I przyszedł ten dzień. I przyszła ta kolejna szansa. I Bóg dał jeszcze Janusza nam dzisiaj, który również i poruszył moje serce tą historią, jak Bóg okazał jemu szansę w tym życiu. Jak Bóg oświecił jego umysł i serce światłem dobrej nowiny, Ewangelii. Chciałbym dzisiaj również i was, tak jak bracia Irek z Andrzejem, pociągnęli nas w podróż dobrej nowiny pieśnią i tą historią, którą słyszeliśmy przez pieśni, również kontynuować. I jeżeli, Aleks, wyświetlisz mi fragment Słowa Bożego z Ewangelii według świętego Jana, 1 rozdział, to chciałbym wam ten fragment przeczytać. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel, Stwórca tego świata. On również dzisiaj daje tobie i dla mnie kolejną szansę. Wszędzie tam, gdzie ludzie spotykali się z Jezusem Chrystusem, kiedy On podczas swojego krótkiego życia, działalności, misji, chodził po tych miastach i wioskach, na polach galilejskich, wszędzie tam, gdzie ludzie spotykali się z Nim, ich życie było przemienione, albo serca były zatwardziałe i nie mogli słuchać Jego nauki. I odchodzili zgorszeni, mówiąc, któż to może słuchać? Kto może to wypełniać? Albo serca były ich przemienione, tak jak Janusz nam opowiadał, jak Bóg przemienił jego serce. Chrystus jest światłością i On przyszedł, aby oświecić ciebie i mnie. Oświecić twój umysł, twoje sumienie, twoje uczucia, twoją wolę, twoje myśli, twojego wewnętrznego człowieka. Przyszedł, abyś ty miał nowe życie. Życie, które będzie miało zupełnie inny wymiar. Jak do tego doszło? Również was chcę pociągnąć trochę wstecz do takiego rysu historycznego. Jezus Chrystus narodził się i święta obchodzimy w grudniu. Żydowski jest to kalendarz, miesiąc Kislew, 25 w naszym kalendarzu dzień, kiedy świętujemy to wydarzenie. Prorocy zapowiadali. I jak przypominamy sobie szczególnie z Ewangelii Łukasza, kiedy w Betlejem narodził się Pan Jezus, to światłość wielka zajaśniała. Aniołowie stąpili, chór anielski śpiewał. I pasterze zostali olśnieni wielką światłością. Dlatego, że On sam o sobie mówi, ja jestem światłością świata. 8 rozdział, również 12 werset powiada, Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia, życia wiecznego. Narodził się w okresie, kiedy Żydzi obchodzili święto światłości, albo inaczej święto odnowy świątyni. Tutaj należałoby się cofnąć wstecz do historii 323 rok, kiedy Aleksander Macedoński Wielki, władca grecki, umiera i jego królestwo, jego księstwo się rozpada. Tą część dzisiejszej Syrii, Judei obejmują Seleucydowie. Seleucydowie panują nad tą częścią i w 167 roku przed Chrystusem na tron wstępuje z tej linii Antioch IV Epifanes. On stwierdził, że dodając sobie ten tytuł Epifanes, święty, poświęcony, boski, że kultura i religia żydowska jest wielką przeszkodą do realizacji jego osobistych planów i marzeń. I dlatego zaczął zwalczać kulturę i religię żydowską. Chciał połączyć pogaństwo z mitami greckimi, z kulturą grecką i narzucić Judei. Kiedy ruszył na Jerozolimę, rozpoczęło się niewiarygodne prześladowanie. W 167 roku, kiedy ruszył w kierunku Jerozolimy, tysiące pomordowanych ludzi znaczyło jego szlak. Za obrzezanie niemowląt, kiedy Żydzi stosowali ten znak przymierza z Bogiem, wieszał ludzi na placach publicznych, rodziców łącznie z niemowlętami. Na ołtarzach w lokalnych świątyniach składał nieczyste rytualnie zwierzę świnie. Kiedy wszedł do Jerozolimy, splugawił świątynię. Postawił posąg Zeusa w miejscu najświętszym. Na ołtarzu złożył świnie. Do świątyni wprowadził prostytucję sakralną. Wielu Żydów cierpiało jak nigdy przedtem. 165-6 rok przed Jezusem Chrystusem, a więc to okres pomiędzy dwoma testamentami, Starym i Nowym Testamentem. I oto w pewnej małej wiosce Modin oddział Epifanusa Antiocha IV otoczył grupę ludzi, postawił ołtarz i kapłanowi najwyższemu kazał złożyć na ołtarzu świnię. Ale ten Matias, najwyższy kapłan, odmówił. Groziła mu śmierć, groziła zagłada całej tej małej wioski, więc jeden z kapłanów postanowił podporządkować się i złożyć świnię na ołtarzu. Kiedy podchodził do ołtarza, Matias, który miał miecz pod szatą, wyciągnął go i przebił tego zdradzieckiego kapłana, który myślał o uratowaniu swojego życia. Wraz za jego przykładem jego czterech synów, między innymi Juda, Machabeusz, poszli za jego przykładem, wzniecili bunt w tym małym miasteczku, w tej małej wiosce, rozbili oddział okupanta i tak rozpoczęło się, bracia i siostry, drodzy słuchacze, powstanie Machabeuszy. Dwie księgi machabejskie, dwie księgi apokryficzne, które gdzieś tam w naszych Bibliach znajdują się. Niezwykła historia powstania Machabeuszy. Kiedy po czterech latach podjazdowej partyzanckiej wojny ci ludzie zwyciężyli, rozbili oddziały po lokalnych miejscowościach, skierowali swoje kroki do Jerozolimy. W 161 roku weszli do Jerozolimy i skierowali swoje kroki dokąd? Jak myślicie, dokąd ludzie spragnieni skierowali swoje kroki? Śmiało, odważnie. Jerzy, do świątyni, poszli do świątyni. My byliśmy w Szczytnie półtora miesiąca temu z Irkiem, z Andrzejem i prowadziliśmy taką ewangelizację jak dzisiaj. Bracia i siostry powiedzieli nam, że w tym zborze przed wojną ludzie przyjeżdżali dwie godziny wcześniej, żeby zająć miejsce siedzące przed nabożeństwem. Dwie godziny wcześniej przed nabożeństwem. Myśmy tak siedzieli dzisiaj 15 minut przed nabożeństwem. Ja tak popatrzyłem po ławkach i ciągle były puste miejsca. Kochani, te puste miejsca ciągle są. Ja jestem trochę rozdarty dzisiaj, jestem i pastorem, ale i ewangelistą. Różnica między pastorem a ewangelistą jest prosta. Pastor, kiedy widzi, załóżmy dzisiaj jest 50 osób, tak górnolotnie myśląc, to widzi 50 pustych głów, które trzeba zapełnić Słowem Bożym i wykłada, i naucza, i głosi. Ale kiedy my, ewangeliści, stajemy za pulpitem czy za mikrofonem, to ciągle oprócz 50 głów widzimy jeszcze około 30 pustych miejsc i marzymy, i myślimy, i planujemy, jak te 30 pustych miejsc zapełnić. Co wam mam głosić, żebyście zaprosili swoich bliskich, przyjaciół i znajomych, żeby oni przyszli, żeby zapełnili te ławki, a dodatkowo macie balkon. A tam może jeszcze dodatkowo 50 osób usiąść swobodnie. Pamiętam obozy tutaj na waszym zborze, kiedy moje serce też tu rosło, budowało się, wiara moja wzrastała. Kiedy tam było dużo ludzi, nocowało, spało na balkonie waszej tej kaplicy. Co zrobić? Co dzisiaj? To jest retoryczne pytanie. Postawmy je sobie w naszych domach, w naszych sercach. Co mamy zrobić, żeby te ławki były zapełnione? Gdzie jest ta wiara? Jak ją wzbudzić? Wiara, apostoł Paweł powiada, rodzi się ze słuchania. A tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusowe. Juda Machabeusz, przywódca powstania, skierował razem ze swoimi bliskimi towarzyszami swoje kroki do świątyni. Obraz, jaki zastali, był żałosny. Świątynia na pół spalona, sprzęty wypalone, ściany opalone. Nie ma przyborów, nie ma świecznika, nie ma stołu, nie ma chlebów pokładnych, nie ma ołtarza. Zniszczone i wypalone. Takie jest życie, takie zastali życie w Jerozolimie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 1 rozdziale powiada, że bracia, wy jesteście, siostry, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Drogi przyjacielu, słuchaczu, jak wygląda dzisiaj twoja świątynia? Jaka ona jest? Czy przystrojona? Czy wypalona? Czy pusta? Czy zaniedbana? Okupant o to nie dbał. Ktoś w rogu świątyni znalazł rzucony świecznik, menorę, pogięte ramiona. Wyprostowano ten świecznik, postawiono w świątyni, ale nie było oleju. Oleju, który mógłby zapłonąć na tym świeczniku. To nie był zwykły olej, to musiał być olej poświęcony, sakralny. Olej, który był przeznaczony do służby w świątyni. A taki olej trzeba było poświęcić. Kapłani musieli poświęcić się i przygotować ten olej. To wymagało tygodnia przez wszelkie obrzędy i rytuały. Ale Juda... I ktoś znalazł jeszcze bańkę zgniecioną, metalową i tam była resztka oleju. Nalano tego oleju do świecznika, ale to było tylko wystarczające na jeden dzień. I Machabeusze postanowili zapalić ten ogień. Zapalili ogień i stał się cud. Ten ogień, który miał płonąć tylko przez jeden dzień na świeczniku, płonął przez 8 dni. W tym czasie kapłani się poświęcili i przygotowali rytualnie ten święty olej, który zaczęli nalewać do poszczególnych kielichów świecznika. Machabeusze ustanowili na pamiątkę tego wydarzenia święto światła albo święto odnowy świątyni. W 8 i 9 rozdziale spotykamy Jezusa Chrystusa, kiedy idzie na to święto do Jerozolimy i rozmawia i prowadzi spór z Żydami. Oni zaczynają wręcz nachalnie, gwałtownie pytać Go, kim Ty jesteś, powiedz nam. Powiedz nam, daj nam jakiś cud. I tam wyraźnie Pan Jezus im powiedział, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. I wiecie, jak oni zareagowali? Koniec 8 rozdziału Ewangelii Jana, 59 werset. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić się na Niego. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. I świątynia... Nie zrozumieli Jego misji, nie zrozumieli Jego posłannictwa. Drogi przyjacielu, słuchaczu, czy Bóg okazał Tobie łaskę, wzbudzając wiarę w Twoim sercu, taką, jaką mieli Machabeusze, którzy powiedzieli, trzeba zapalić ten ogień. Ustanowili święto światła, ustanowili dzień odnowy duchowej narodu. Raz zapalona wiara powinna ciągle płonąć. Spotykamy ludzi, albo i twoje, i moje życie czasami wygląda jak taka huśtawka, taki roller coaster. Już tu zaczynamy mówić z tymi amerykańskimi sloganami, tak? Taka sinusoida. Raz w górę, a później raz znowu w dół. Raz zapalona wiara powinna się palić stałym ogniem, jak ten świecznik. Żydzi zaczęli produkować ośmioramienne świeczniki, ponieważ było to ośmiodniowe święto światłości. Zaczęli nalewać każdego dnia do jednego kielicha oleju i zapalać od środkowego, wyniesiątego, dziewiątego ramienia, które wychodziło ponad te wszystkie inne. I każdego dnia zapalano kolejny i kolejny i kolejny świecznik. Tym najwyższym ramieniem pośrodku to ramię nazywało się pomocnik. A więc tym pomocnikiem w twoim i moim życiu jest Jezus Chrystus. Janusz go znalazł. Albo inaczej, dał się znaleźć Jezusowi. Jezus go znalazł. Kiedy jesteśmy z dala od Boga, to On wydaje się bardzo mały. Nigdy nie zapomnę historii w kazaniu, którą głosił pewnego razu w zborze białostockim Fanini, taki Brazylijczyk. On był prezydentem Światowego Związku Baptystów w owym czasie i on jako młody student, młody chłopak gdzieś z głębi kraju w Brazylii dostał się na studia do Rio i powiedział, jak ja tam zajadę, to chcę pójść i zobaczyć ten wielki pomnik, który gdzieś tam nad miastem na górze stoi, pomnik Jezusa Chrystusa, który ma rozłożone ręce. I powiada, przygotowałem się, wziąłem plecak, wziąłem trochę prowiantu i poszedłem na wycieczkę w góry. I kiedy wychodziłem z daleka, zobaczyłem go na górze bardzo mały. Był bardzo mały. Ale kiedy zacząłem iść w jego kierunku i zbliżać się coraz bliżej i bliżej, postać Jezusa okazywała się coraz większa i większa. I powiada, kiedy stanąłem u jego podnóża, to ja byłem mały, a on był wielki. I tak, bracia i siostry, drodzy słuchacze, jest w naszym, w twoim i w moim życiu. Jak jesteśmy z dala od Boga, to On jest mały. Cóż On nam może pomóc? Ja mam swoje sprawy, ja mam swoje zmagania, ja mam swoje kłopoty, ja mam swoje cierpienia. On jest gdzieś daleko. Cóż On mi może pomóc? I wtedy On robi się mały w naszych umysłach i w naszych sercach, w naszej wierze. Ale kiedy zbliżamy się do Niego, kiedy przychodzimy wiarą, ufnością, wtedy On staje się wielki. A ty i ja stajemy się mali, słabi. Mamy swoje problemy, mamy swoje kłopoty i cierpienia. To jest Jego łaska, że On wzbudza wiarę. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. Nie jest to z nas. Boży to dar. Nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Czy Bóg okazał tobie łaskę, drogi przyjacielu, wzbudzając wiarę, która doprowadziła ciebie do uchwycenia się Jezusa Chrystusa jako twojego Pana i Zbawiciela? Tak wielu ludzi w Nowym Testamencie, gdy spotkało się z Nim, wołało, jeden z nich imieniem Bartymeusz, Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Położył wiarę w Jezusa Chrystusa. Nasze życie jest kruche. Nasze życie przemija. To mogą powiedzieć ci, którzy mają więcej lat ode mnie. Chociaż ja też doświadczyłem, że to życie jest przemijające. Ja nie przyszedłem, my nie przyjechaliśmy tutaj do was w mądrości naszego słowa. Chcemy opowiedzieć to, co Bóg kładzie na naszym sercu. Usłużyć tymi darami, którymi Bóg nas skromnie wyposażył. I dlatego ja wiem, że tak samo jak i w moim życiu, jak w Janusza, Andrzeja czy Irka, wiara dojrzewała. Wiara rodziła się ze słuchania. Tym, co się słyszy, apostoł Paweł opowiada, jest słowo o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, z łaski, darmo, nie z uczynków, przez Jego krew przelaną na krzyżu Golgoty, przez cierpienie. I gdzieś okoliczności życia sprawiły, że ta wiara znalazła obiekt w osobie Jezusa Chrystusa. Tego, który umarł, ale też tego, który zmartwychwstał. I dzisiaj również chcę zapytać Ciebie, drogi przyjacielu. Słyszysz wiele, bo dzisiaj wiele mówi się o Jezusie Chrystusie, o Kościele, o Bogu. Być może Twoja wiara dojrzewa i dzisiaj znajduje, i dzisiaj zachęcam Ciebie, aby tym obiektem tej wiary była osoba Jezusa Chrystusa. Tylko On powiedział sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, nikt nie przychodzi do Królestwa Bożego, jak tylko przeze mnie, powiada Jezus Chrystus. To tylko On za Ciebie umarł. Jak to dobrze, jak ja dziękuję Bogu, że On nie doświadcza i nie testuje naszej wiary, tak jak Bóg przetestował Jego wiarę. Kiedy On umarł na krzyżu Golgoty, kiedy On oddał swoje życie, my nie jesteśmy zasobni, my nie damy rady, nikt z nas swojego dziecka nie odda na śmierć. Ja mam dwie córki. Brat pastor Irek ma troje dzieci z Grażynką. Żadnego nie oddadzą na śmierć, żeby się przyglądać, jak ktoś się pastwi, jak to krew przelewa, jak przybija. Nikt tego nie jest w stanie zrobić. To tak, jakbyśmy inaczej powiedzieli, nie da się wlać z 1,5-litrowej butelki wody do szklanki. Bo szklanka nie ma tej pojemności. Jeżeli zaczniesz lać i lać, to będzie się to przelewać i wylewać. I szklanka pomieści tylko 1/4 litra. A tam 1,5 litra się nie zmieści. My nie mamy tej zasobności. Nie mamy tej pojemności. I ta wiara musi dojrzewać, aby znaleźć obiekt w osobie Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest na innym etapie wiary. Nawet mała wiara doprowadzi Ciebie do Królestwa Bożego, powiedział Spurgeon. Ale nawet mała wiara doprowadzi Cię do Królestwa Bożego. Ale duża wiara w Twoim sercu sprowadzi Królestwo Niebios do Twojego serca już tu, na ziemi. Już tu, na ziemi. Dwight Moody powiedział, znany biblista, Biblia została dana nam nie po to, żeby podnieść naszą wiedzę, ale żeby przemienić nasze serca. Żeby nasze serca były przemienione. Ja nie wiem jak, ale kiedy nastąpiło zbawienie, to ja tam byłem. Ja tam byłem. Ja to mam w sercu. Ja wiem, że to jest. Że ktoś kiedyś poprzez wiarę, poprzez słuchanie założył fundament w moim sercu. Pierwszym tym, kto głosił mnie, był mój tata. Opowiadał mi od małych lat. Brał mnie za rękę, zabierał do kościoła. Zbudował fundament wiary. A później pastorzy w zborze, do którego chodziłem. A później inni, przyjaciele wierzący. A później zbór, w którym byłem. I wiara rosła, aż znalazła obiekt w osobie Jezusa Chrystusa. Drogi przyjacielu, chcę Ciebie zapytać, słuchaczu, kochany. Może dzisiaj, słysząc tą historię, poprzez pieśni, poprzez tę historię opowiadam, poprzez świadectwo Janusza, którego Bóg znalazł w tym świecie, wyrwał z ciemności i powołał do swojej światłości. Może przez tą historię, jak Machabeusze, prześladowani, życie religijne zniszczone, świątynie wypalone, sprzeniewierzone, splugawione, jak oni pragnęli duchowej odnowy. Może dzisiaj, słysząc tę historię, wiara w Twoim sercu znajduje obiekt w osobie Jezusa Chrystusa. Jeśli tak, chciałbym Cię o Ciebie pomodlić. Chciałbym mieć z Tobą, podzielić modlitwę. Jeżeli jest ktoś na tej sali, to przez podniesienie ręki pokaże, tak, ja chcę. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Ja chcę, aby od tej chwili i na wieki, na zawsze, obiektem mojej wiary był żywy Chrystus, który położył za mnie życie. Przelał krew na krzyżu Golgoty. Ja chciałbym się o Ciebie modlić. Nie musimy pochylać głów. Nie musimy czynić tego w sposób tajemny. Ponieważ wszędzie tam, gdzie Jezus powołał ludzi, powoływał ludzi, powoływał ich publicznie, odważnie. Jest to odważna decyzja. Jest to krok wiary. Czy jest ktoś na tej sali? To przez podniesienie ręki pokaże mi, tak, ja chcę, aby obiektem mojej wiary stał się od dzisiaj Jezus Chrystus, tylko i wyłącznie mój Pan i Zbawiciel. Ten, który przelał za mnie swoją krew. Ja widzę Twoją decyzję. Widzę też Twoją decyzję. Widzę Wasze podniesione ręce. Czy jest jeszcze ktoś? Widzę tam też Twoją rękę podniesioną. Czy jest jeszcze ktoś? To przez podniesienie ręki pokaże, tak, bracie, módl się o mnie. Obiektem mojej wiary od dziś chcę, aby był Jezus Chrystus. Wiara rodzi się ze słuchania. Możesz opuścić swoją rękę. A tym, co się słyszy, jest słowo Jezusa Chrystusa. Irek opowiadał nam dzisiaj historię. Janusz opowiadał swoje świadectwo. Andrzej z Irkiem śpiewali pieśni, które pobudzały moją wiarę. Ta pieśń, o którą poprosiłem przed rozważaniem słowa, rozmyślaniem. Tyle jest szans, to jest kolejna szansa. Naprawdę porusza moje serce i ja wierzę, że porusza wasze. Jeszcze raz, ostatni raz apel przed modlitwą. Czy jest jeszcze ktoś na tej sali, kto przez podniesienie ręki pokaże, tak, ja chcę, niech ci Bóg błogosławi. Niech ci Bóg błogosławi. Czy jest jeszcze ktoś? Widziałem wasze decyzje, ale to nie jest decyzja dla mnie, ani dla braci, sióstr, którzy przyjechali z nami. Jest to twoja decyzja przed Panem. Życie przemija. Życie tutaj nie będzie trwało wiecznie. Pan Jezus powiedział o sobie, skąd ja przybyłem i dokąd idę. Wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Nasze życie przemija. List do Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków nazywa to pielgrzymką. My pielgrzymujemy, przechodzimy, przechodzimy i zbliżamy się do wieczności. Jeszcze tak puści mnie, żeby opowiedzieć wam jeszcze jedną historię. W piątek byłem nad jeziorem, spotkałem ratownika na Mazurach. W taki upalny dzień, ratownika, z którym jestem zaprzyjaźniony. Usiedliśmy z nim, on o piątej skończył swoją pracę. Mówi, Piotr, usiądź ze mną. I zaczęliśmy z nim rozmawiać i powiedział, wiesz co, mam wyrzuty sumienia, jestem wierzącym człowiekiem. Ja wierzę, ja wiem, że ja stanę przed sądem Bożym i nie umiem sobie poradzić. 25 lat temu porzuciłem miłość mojego życia. Kobietę, żonę, z którą się związałem. Wiesz, ja byłem prostym człowiekiem, skończyłem zawodówkę, ona miała aspirację, żeby zostać lekarzem. Nie ułożyło się, ja go nie pytałem, nie ciągnąłem za język. Nie ułożyło się nasze życie, mam wyrzuty sumienia. Dzisiaj moje dzieci z drugiego małżeństwa już są zamężne i ja jestem dziadkiem, ale to ciągle dotyka mojego sumienia. Ja nie umiem sobie poradzić z grzechem. Powiedz mi, i zacząłem mu opowiadać o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu z łaski, o przebaczeniu grzechów, o tym, jak Bóg odpuścił nam w Jezusie Chrystusie. Drogi przyjacielu, nie musisz żyć z brzemieniem grzechu. Nosić go jak ciężki plecak. Możesz włożyć go pod krzyż Jezusa Chrystusa, zostawić na jego barkach. To on umarł za twoje grzechy. Paweł powiada, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zaufał nam wtedy, ba, kiedy nas nie było jeszcze na tym świecie. On widział nas oczyma w przyszłości. Dlaczego? Wiedział, że będziemy grzesznikami? Bo odziedziczyliśmy grzeszną naturę w momencie urodzenia, po Adamie i Ewie, po rodzicach. Odziedziczyliśmy życie, ale potrzebujemy nowej natury. Jeśli masz tylko jedną naturę, to masz grzeszną naturę, po swoich rodzicach, w momencie urodzenia. Ale jeżeli rodzisz się na nowo, duchowo, tak jak dzisiaj te osoby zapragnęły, podniosły swoje ręce, to wiara dokonuje przemiany w twoim sercu. I stajesz się niemowlęciem duchowym i otrzymujesz nową naturę i dopiero zacznie się zmaganie, dopiero zacznie się batalia, dopiero zacznie się walka wybierania tego, co złe i pomiędzy tym, co złe, a tym, co dobre. Człowiek, który ma tylko jedną naturę, nie prowadzi walki. Dla niego życie na tym świecie to jest plac zabaw, a dla wierzącego człowieka życie na tym świecie to pole bitwy. My ciągle walczymy, dlatego chcę pocieszyć tych wierzących dzisiaj, bo większość z nas tutaj jesteśmy członkami, domyślam się, tego zboru. Bracia i siostry, macie kłopoty, problemy, cierpienia, trudności. To jest normalne, bo toczycie wojnę. Przedtem, kiedy nie mieliście tylko jedną grzeszną naturę, to był plac zabaw. To była zabawa, ale one, te problemy, trudności, kłopoty są szczeblami do ojczystego kraju. Jest taka piękna pieśń w jednym ze śpiewników, który pewnie jest na waszej ławce rozłożony. Chciałbym was pobudzić i zachęcić do modlitwy. Powstańmy. A ja pomodlę się szczególnie o tych, którzy podnieśli swoje ręce na znak decyzji, aby obiektem ich wiary stała się osoba Jezusa Chrystusa. Drogi Panie, tak przychodzimy do ciebie. Dziękuję ci za łaskę, którą okazałeś nam w Jezusie Chrystusie. Panu i Zbawicielu naszym, ja dziękuję Ci, że wyrwałeś Janusza z tego grzesznego świata, że postawiłeś go na nową drogę, obdarzyłeś go miłością, dałeś mu inny wymiar, dałeś mu pojemne naczynie, gdzie teraz możesz, Panie, nalewać. Panie, dziękuję Ci za Irka, za Andrzeja, za ich służbę, za ich żony, za ich rodziny. Panie, dziękuję Ci za ten zbór, który świeci jak świat, jak lampa w tym mieście w Giżycku. Daj im odwagi do ewangelizacji. Daj im siły. Daj im, Panie, świadomości, że niosą światło Ewangelii w ten mroczny, grzeszny świat, jak Machabeusze z tęsknotą weszli do świątyni i zapalili świecznik. Panie, dziękuję Ci też za te osoby, które dzisiaj podjęły decyzję, które podniosły odważnie swoje ręce publicznie na ten znak, aby ufność i wiarę położyć w Jezusa Chrystusa. My wszyscy w tym kraju, w Polsce, w Rzeczpospolitej, jesteśmy wierzącymi ludźmi. Tylko każdy ma inny obiekt wiary. Jak my potrzebujemy, Panie, oprzeć się na Tobie, tym, który oddałeś swoje życie za nas, abyśmy mieli życie wieczne. Niech Twojemu imieniowi będzie cześć i chwała. Amen. Usiądźmy. Po skończonym nabożeństwie ja myślę, że Jerzy będziesz miał jeszcze tutaj ogłoszenia. Po skończonym nabożeństwie tak mam głębokie pragnienie z Wami się spotkać, z tymi, którzy podnieśliście swoje ręce. Przywiozłem dla Was skromne prezenty. Książki. Między innymi książkę Billy Grahama Pokój z Bogiem. Książka, która przed laty, kiedy ją przeczytałem, bardzo mocno podniosła mnie w duchu wiary. I gdzieś zdobyłem trochę więcej tych książek i każdemu chcę Wam dać w prezencie. Także przyjdźcie, chcę z Wami jeszcze porozmawiać, chcę z Wami się pomodlić. I niech Wam Bóg błogosławi.